Spróbujmy zatem, drodzy moi, zdefiniować to, o czym chcemy dzisiaj mówić. Faktycznie nie potrzeba wielkich definicji. O modlitwie przeczytaliśmy już tyle w swoim życiu i tyle modlitw kierowaliśmy do naszego Pana, że zapewne wszystko już jest nam na ten temat wiadomo. Na temat odwagi, no bo mam mówić o tym, uczyń mnie odważnym, też chyba za wiele nie musimy mówić. Wiemy, że odwaga nie jest niczym innym, jak po prostu stawianiem czoła trudnym rzeczom, szczególnie w chwilach niebezpieczeństwa. A zatem odwaga jest czymś, co powinno być zupełnie zrozumiałe, chyba że dodamy do tego jeszcze jeden element bardzo ważny, jak to ktoś tam kiedyś powiedział, że odwaga to także siła moralna każdego z nas. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Odwaga to nie tylko postawa wobec niebezpieczeństwa, charakteryzująca się umiejętnością przezwyciężania strachu, jaki wiąże się z niebezpieczeństwem. Faktycznie muszę wam powiedzieć, że kiedy dyskutujemy w naszym Komitecie do Spraw Nabożeństwa, bardzo często z racji pewnych osób, którym łatwiej wyrażać swoje odczucia po angielsku, mówimy tylko w języku angielskim. I wtedy padło określenie, aby dzisiejszy temat był make me bold. Zadałem sobie trud i sięgnąłem do słowników. Co oznacza słowo bold? Wszyscy wiemy, że to oznacza odważny, ale co jeszcze oznacza? I tu mnie zdumiało, bo słowo bold oznacza także zuchwały. Bold oznacza także wyraźny, brawurowy, śmiały, ale to, co najbardziej mnie zdumiało, słowo bold oznacza także szczery. To pasuje do modlitwy, prawda? Szczery, wyraźny. To jest to, ale to jeszcze nie wszystko. Istnieje jeszcze, jak zauważyłem, pojęcie tak zwanej odwagi cywilnej. I tym razem pozwólcie, że zacytuję wam bezpośrednio, co na ten temat mówią słowniki. Odwaga cywilna to odwaga wypowiadania się i postępowania zgodnie ze swymi przekonaniami bez względu na konsekwencje. To niezwykle ważne, moi drodzy. To jest coś, czego musimy być zawsze świadomi. Odwaga to jest właśnie czymś takim, co pozwala nam na śmiałe wyrażenie swoich poglądów, na bycie sobą, jak my to mawiamy, z kręgosłupem, bez względu na konsekwencje. Chciałbym poprosić was, abyście na moment jeszcze schylili swoje głowy w modlitwie. Ukochany Panie, chcemy mówić o tym, abyś uczynił nas odważnymi. W jaki sposób? Prosimy Ciebie gorąco, abyś teraz Twoim Duchem znowu dotykał nas wszystkich, ale dotykał także moich ust, Panie, bym przekazywał Twoje prawdy, tak jak Ty tego pragniesz. W imieniu Jezusa błagam o to gorąco. Amen. Kiedy dostaję jakiś temat, zawsze stawiam sobie na początku mnóstwo różnego rodzaju pytań. Postawiłem sobie przede wszystkim pytanie, co wspólnego ma odwaga z modlitwą? No powiecie, to jest takie oczywiste, po prostu mamy się modlić, abyśmy byli odważni. Zgadzam się z tym, to jest także słuszne, ale mnie pojawiło się szereg innych jeszcze pytań. Wiecie jakie? Kiedy pojawia się odwaga w naszym życiu? W jakich sytuacjach? W jakich okolicznościach? Po co chrześcijanom potrzebna jest odwaga? No i oczywiście, no jak tę odwagę zdobyć? W jakim stopniu, pomyślałem także, odwaga łączy się, i to ściśle, z bojaźnią Bożą. Chciałbym dzisiaj, abyście wychodząc z nabożeństwa, zostańcie w swoich domach dalej, ale kiedy zakończymy nabożeństwo, zapamiętali z tego kazania trzy rzeczy, o których dzisiaj chcę z wami rozmawiać. Pierwsze, wydaje mi się, że chodzi nam o odwagę w naszym codziennym życiu. Po prostu, aby dobrze żyć, aby mądrze żyć, aby we właściwy sposób podejmować decyzje. O taką odwagę nam przecież chodzi. Po drugie, chodzi nam o odwagę w misji. To niezwykle ważne. Trzeba odwagi, aby podejść do człowieka i dzielić się z nim swoją prawdą, swoim przekonaniem, swoją obecnością Jezusa, opowiadać mu o tym, czego Jezus dokonał w moim życiu, w jaki sposób to wszystko działa. A po trzecie, I tu być może będziecie zaskoczeni. Potrzeba nam odwagi, aby modlić się. Ktoś powie, chwileczkę, pastorze. To przecież jest takie oczywiste, takie naturalne, że jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, to się chcemy modlić, to chcemy przychodzić do Boga, to chcemy Jemu oddawać cześć, chcemy we wszystkim być z Nim w łączności. Na pewno nie trzeba odwagi. Pozwólcie, że tymi trzema rzeczami, o których chciałbym, abyście zapamiętali, podzielę się w takiej kolejności. Zacznę od tej ostatniej. Od odwagi, której potrzebujemy także, kiedy przychodzimy do Boga. Wiecie, że łączy się to z obrazem Boga, jaki mamy w naszym życiu. Jak wyobrażamy sobie Boga? Kim On jest dla mnie? Wydaje mi się, że są cztery sposoby, w jakie ludzie, wierzący ludzie, chrześcijanie, tworzą sobie obraz Pana Boga. Oto pierwszy sposób. Dla niektórych Bóg jako wszechmocny, wszechpotężny, wielki Bóg Stworzyciel jest tak odległy, tak niedostępny, że się Go boją. A zatem w tym momencie przychodzą do Boga z wielkim lękiem. Tak jak prorok Jeremiasz w 32 rozdziale i tam w 18 i 19 wersecie powiedział, wypisałem sobie ten tekst, bo cytuję go za Biblią Warszawsko-Praską. Boże wielki i potężny, Ty, którego imię jest Pan Zastępów, wielki jesteś w swoich zamierzeniach, potężny w swoich dziełach, Ty, który swoimi oczyma śledzisz drogi wszystkich ludzi, by odpłacić każdemu według jego postępowania oraz według owoców ich pracy. To jest święta prawda, którą wyraża tutaj prorok Jeremiasz. Ale rozumiecie, co mam na myśli, kiedy mówię, że jeśli mamy tego rodzaju obraz Boga, potrzeba odwagi, aby przyjść do Niego. Czasami przychodzimy jednak do Pana Boga tak jak do automatu. Pan Bóg jest właśnie takim automatem do wykonywania moich poleceń. Na zasadzie wrzuć monetę i masz owoc tego, to, co chcesz. W tym momencie nie monetę, ale wrzucamy do Pana Boga modlitwę, którą zanosimy do Niego i od razu jesteśmy z Nim w łączności. Wiecie, to zmienia zupełnie postać naszego Boga. I chociaż prorok Joel w 2 rozdziale napisał, że wielki i potężny jest Bóg, którego równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń, przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorący. Tak, ten Bóg jest do mojej dyspozycji. Ja proszę i muszę to mieć. Ale to jeszcze nie jest wszystko. W takiej sytuacji, kiedy Bóg nie spełnia czegoś, gniewamy się na Pana Boga, a niektórzy w ogóle z Pana Boga rezygnują. Bo okazuje się, że z tym Bogiem automatem nie da się załatwiać tak, jak robimy czasami z telewizorem, bijąc go w bok i nagle wraca obraz. Czy jak robimy z jakimś automatem, który nie chce wyrzucić nam puszki, którą właśnie chcieliśmy z napojem zakupić. Czasami traktujemy Pana Boga jako, wybaczcie określenie, jako swoistego kumpla w naszym życiu. O, jest naszym przyjacielem, w związku z tym musi myśleć tak jak my, bo inaczej zrezygnujemy z tej przyjaźni. Musi zachowywać się tak jak my chcemy, dlatego że inaczej po prostu odrzucimy go zupełnie i to nam nie odpowiada. Dajemy mu tylko szansę na to, aby skoro już jest miłością, a przecież Jan tak pięknie w pierwszym liście napisał, że Bóg jest miłością. W związku z tym, no to niech działa jako miłość. Ale jest jeszcze jeden sposób widzenia Boga. Czasami mamy obraz Boga jako po prostu wiernego przyjaciela z dużej litery P. Ale wiecie, prawdziwy przyjaciel ma wielkie prawa. Ma prawo przyjść do mnie i powiedzieć mi, co sądzi o mnie, w czym mi chce doradzić, zmienić mnie, ukształtować. Czasami zatrzymać mnie w rozpędzie, czasami popchnąć mnie, abym ruszył. To jest dokładnie to, co robi dobry przyjaciel. Dajemy mu prawo do wychowywania nas, do napominania nas. Wierny przyjaciel, jakim Jezus Chrystus pragnie być dla nas, staje się kimś niezwykle bliskim i ważnym w naszym życiu. W Psalmie 34, który cytowałem wcześniej na rozpoczęcie, czytając 10 werset, jest wcześniej 9 werset. Wiecie, jak on brzmi? Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Jakie to piękne. Bóg wyraźnie tak mówi. A więc jaki mamy obraz Pana Boga? Ten obraz Boga będzie kształtował nasze modlitwy, do których potrzeba nam na pewno odwagi za każdym razem. Zresztą popatrzcie, zreasumujmy to wszystko jeszcze raz. Jeśli mamy obraz Boga jako dyktatora, wtedy potrzeba nam odwagi, dlatego że ze strachem przychodzimy do Niego. Jeśli mamy Boga, obraz Boga jako automatu, wtedy potrzeba nam odwagi, która pasuje do tej definicji, o której mówiłem na początku, która jest swego rodzaju arogancją, aby przychodzić i domagać się czegoś. Jeśli mamy dobrego kolegę w Bogu, przychodzimy niemal bez troski, z pełną śmiałością, z pełnym spokojem, dlatego że wiemy, że musi nas wysłuchać i zrobić to, co chcemy. Ale jeśli w Bogu mamy naszego przyjaciela, to wszystko się zmienia. Zauważyliście w waszym życiu, że faktycznie uczymy się modlitwy przez całe życie? Zauważyliście w swojej pielgrzymce chrześcijańskiej, że wasze modlitwy kiedyś były zupełnie inne niż są one dzisiaj? Zauważyliście, że rozmowa z Bogiem, bo przecież modlitwa jest rozmową z Bogiem, staje się jakaś dojrzalsza, jakaś bardziej świadoma? Mieliście czasami kłopoty z modlitwie, której baliście się zwrócić do Boga znowu, bo nie mieliście pewności, jak On to przyjmie? Dam wam przykład. Prawie każdy chrześcijanin, z którym się spotkałem i rozmawiałem na temat modlitwy, mówił, że zdarzyło mu się zasnąć w trakcie modlitwy. Jak czuliście się potem, kiedy rozbudziliście się? Niesamowicie. Panie Boże, wybacz. Nie wiem, jak to się stało, mówiliśmy wtedy. Wybacz, dlatego że chcieliśmy zupełnie inaczej, ale coś się stało. Wybacz, trzeba było odwagi, żeby przyjść znowu do Boga, jeśli obiecaliśmy Mu w modlitwie coś i zapomnieliśmy o tym i wróciliśmy do swoich starych zwyczajów i popełniliśmy kolejny raz, enty raz ten sam błąd. Tak, wiemy, że Bóg jest gotów zawsze wybaczyć, ale w jakim stopniu traktujemy naszego Boga? Jak można do Niego przyjść i szczerze rozmawiać? Czasami dzielę się z ludźmi, z którymi studiuję Słowo Boże, mówiąc o modlitwie, której kiedyś sam doświadczyłem. Miałem kłopot z modlitwą. Nie bardzo sobie radziłem z modlitwą i czasami gubiłem się w tym wszystkim, aż pewnego razu, kiedy byłem sam w domu, zdecydowałem się załatwić tę sprawę. Poszedłem do pokoju i mając stuprocentową pewność, że poza Bogiem nikt mnie nie widzi, ustawiłem dwa krzesła naprzeciwko siebie. Na jednym usiadłem, a na drugim, stojącym vis-a-vis, wyobraziłem sobie, że usiadł Pan Bóg. Miałem wiele pytań do Pana Boga, wiele wątpliwości. Nawet starałem się uporządkować to, co gdzieś zakradało się do moich myśli, czy w ogóle Pan Bóg jest w stanie mnie przyjąć, czy On w ogóle jest zainteresowany mną. Siedząc na krześle mówiłem, Panie Boże, jeśli jesteś, to wejdź w moje życie, to zajmij się Nim. Droga wolna, proszę, zrób to, żebym miał stuprocentowe przekonanie. Wiecie, jaka była odpowiedź? Bóg wszedł w moje życie. Wtedy zapadła decyzja, abym Mu służył cały czas. Wtedy zapadła decyzja, abym szedł Jego śladem. I choć jest to czasami pod górkę, czasami w dół, wciąż idę. Jestem Mu wdzięczny za to. Jakże pragnę zachęcić was dzisiaj, abyście w taki sposób pomyśleli o Bogu. Spróbowali sobie wyobrazić Boga, który słyszy każdą modlitwę w każdej sytuacji i na każdym miejscu. Boga, który jest otwarty, żeby pomóc. Pod jednym warunkiem, że śledzi intencje naszego serca, motywację naszej prośby, że jest zawsze blisko nas i pragnie, abyśmy z Nim rozmawiali. No ale jak wygląda ta nasza odwaga w naszym codziennym życiu? Załóżmy, że odwagę do przyjścia do Pana w modlitwie już mamy. Ale jak to jest z tym naszym codziennym życiem, z tymi naszymi codziennymi sprawami? Przyszło nam znowu pokonywać zwariowane trudności, prawda? Ten świat, jak już mówiliśmy wielokrotnie na tym miejscu, nigdy nie będzie już taki sam. Ten świat został zmieniony tak strasznie. Pandemia tak wiele zmieniła. Pomyślcie, drodzy, pomyślcie nad tym, jak radzimy sobie z takimi sprawami. W jakim stopniu znajdujemy odpowiedź na Boże rady, albo inaczej, Bożą odpowiedź na nasze pytania. Na przykład, jaka byłaby twoja prośba do Boga, gdybyś miał go prosić o cud? Załóżmy, że masz prosić o cud uzdrowienia twojego małżeństwa, dlatego że widzisz kryzys, że wszystko się rozsypuje i nie wiesz, jak to pozbierać. Załóżmy, że nagle stanąłeś w konieczności znalezienia nowego miejsca pracy i nie masz pojęcia, jak sobie tam poradzisz, czy będziesz w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom. A jeśli prosisz Boga o to, aby twoje dziecko, które gdzieś zagubiło się w świecie, wróciło z powrotem nie tylko do domu, ale do Boga, aby znowu zaufało Panu Bogu, jaka byłaby twoja modlitwa? A jeśli zdiagnozowano ci bardzo poważną chorobę, jak wygląda twoja modlitwa? A jeśli miałbyś prosić Boga o nawrócenie kogoś, kogo kochasz, jaka będzie twoja modlitwa? Czy Bóg, w którego wierzysz, czy Bóg, do którego się oficjalnie przyznajesz jako chrześcijanin, jest Bogiem, który może wyjść naprzeciw tego rodzaju sytuacjom? Czy jest Bogiem, którego znasz na tyle, że wiesz, że On sobie poradzi z tym wszystkim? Musimy wierzyć całym sercem. A wiecie, my za bardzo wierzymy rozumowo, ale za mało sercem. Za bardzo jesteśmy przeintelektualizowani w naszej religii, a za mało mamy doświadczeń. I to jest to, o czym powinniśmy pamiętać. Jakiej zatem odwagi potrzeba nam, abyśmy przyszli do Boga w modlitwie w tych wszystkich sytuacjach, o których mówiłem? W jaki sposób chcemy przyjść? Pomyślcie, o jakiego mamy Boga. Bóg, który panuje nad całą przyrodą. Przypomnijmy sobie ze starożytnego Izraela wędrówkę, którą mieli z Egiptu. Kiedy mieli przejść przez morze, Bóg rozdzielił morze na dwie części. Kiedy brakowało im jedzenia, Bóg zsyłał im mannę. Kiedy brakowało im wody, Bóg dawał im wodę. Nawet wydłużył dzień Izraelowi po to, żeby mogli zwyciężać. Czy w końcu, moi drodzy, w Nowym Testamencie czytamy, uciszył burzę na jeziorze, przed którą drżeli uczniowie, a Jezus ze spokojem wystarczyło, powiedział dwa słowa, ucisz się i wszystko zapanowało. Mamy Boga, który panuje w nadzwyczajny sposób nad różnymi okolicznościami. Pomyślcie o Dniu Pięćdziesiątnicy, o tych zgromadzonych 120 osobach, którzy trwają w modlitwie, gorliwej modlitwie, proszą Boga, aby coś się stało i nagle zstępuje Duch Święty. Pomyślcie o tych, którzy mają taką odwagę stawiać czoła w czasie prześladowań, trudności. Idą na śmierć i śpiewają. Jak to możliwe? Pomyślcie o Bogu, którego mamy, który panuje nad sercami. Mamy nieśmiałego Mojżesza, który mówi, Panie, ja ani nie mówię, ani nie, absolutnie, zapomnij o mnie, ale Bóg czyni z niego wielkiego przywódcę. Mamy twardego Faraona, którego trzeba było zmiękczać systematycznie wieloma plagami, aż w końcu 10. plaga powoduje, że idźcie, idźcie już stąd. A i to było trudne. Mamy zniechęconego Eliasza, który woła do Pana i mówi, Boże, sam zostałem i teraz mnie jeszcze prześladują. A Pan Bóg zbliża się do niego i mówi mu o tym, nic, nic, nie myśl tak, mam jeszcze 7000 wiernych. Pomyślcie o Saulu, który zostaje zmieniony z prześladowcy w gorliwego naśladowcę Jezusa Chrystusa. Pomyślcie o życiu Piotra, w którym następuje niesamowita zmiana i który z raptusa staje się pokornym, cichym człowiekiem. Myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Kiedy apostoł Paweł pisze list do Hebrajczyków, napisze tam w 13 rozdziale i 8 wierszu tekst, który znamy na pamięć i możecie ze mną razem zacytować ten tekst. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. A skoro mamy takiego samego Boga, no to czego się obawiać? W jaki sposób? A zatem mówimy o pierwszej odwadze, która jest niezwykle dla nas ważna. Musimy prosić Pana, by dał nam odwagi, byśmy mogli do Niego przychodzić odważnie w modlitwie. I musimy prosić, aby Jego obraz, który mamy w życiu, stał się wyraźnym, pięknym, pełnym obrazem Boga, którego wielbimy. Mówiliśmy o odwadze w naszym codziennym życiu, na którą mamy setki dowodów, na którą mamy mnóstwo rzeczy, które są już nie jedynie teorią, ale dotykalne, które są autentycznym doświadczeniem w naszym życiu. Ale jest jeszcze jeden sposób życia, w którym potrzebujemy odwagi. To nasza misja, którą Pan nam powierzył. Dokąd pójdziemy? W jaki sposób zrobimy coś z tym, co nam powierzył? Czy będziemy mieli odwagę także do takiego działania? W tym miejscu, moi drodzy, pozwólcie, że ja zrobię sobie maleńką przerwę w mówieniu. Dlatego, że zaprosiłem Jolę, aby teraz włączyła się z piękną pieśnią. Słowa tej pieśni są apelem do każdego z nas. Słuchajcie je uważnie i spróbujcie pomyśleć, jak to będzie, jeśli chwycimy się Pana tak mocno i będziemy przy Nim trwali. Jolu, zapraszam Cię bardzo serdecznie i śpiewajmy o tym, dokąd zmierzamy.
Dokąd idziesz, dokąd biegniesz, tak ci czasu ciągle brak. Dokąd śpieszysz, o czym myślisz, co w twym życiu wartość ma? Nie masz czasu na modlitwę, chociaż wokół pełno zła i upadasz w życia bitwie, z pokusami walczysz sam. Dokąd idziesz, dokąd biegniesz, tak ci czasu ciągle brak. Dokąd śpieszysz, o czym myślisz, co w twym życiu wartość ma? Ucisz się i skłoń kolana, pomyśl dziś o życiu swym. Póki żyjesz, szukaj Pana, jutro możesz spóźnić się. Dokąd idziesz, dokąd biegniesz, tak ci czasu ciągle brak. Dokąd śpieszysz, o czym myślisz, co w twym życiu wartość ma? Jezus dziś na ciebie czeka, aby dać zbawienie swe. Przyjdź do Niego i nie zwlekaj. Z Nim szczęśliwe będą dnie. Dokąd idziesz, dokąd biegniesz, z Nim szczęśliwe będą dnie.
Aż chce się kontynuować te myśli, prawda? Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz? Masz szansę otrzymania odwagi od Pana nie tylko w tym, aby do Niego przyjść, nie tylko w tym, aby radzić sobie w życiu, ale coś z tym trzeba dalej zrobić. Chodzi o odwagę w misji. Aby umieć śmiało opowiadać o Bogu i tego, czego dokonał w moim życiu. Studiujemy teraz ostatnio na temat misji bardzo wiele. Nawet dzisiaj, kiedy za niedługo będziemy studiowali tę lekcję, której uczyliśmy się w tym tygodniu, zapewne przypominacie sobie, że osobiste świadectwo jest mocą nie do pokonania. Nie tylko te spektakularne, wielkie wydarzenia, ale to, co potrafię sam powiedzieć innym. Ja wiem, że kiedy mówimy na temat misji, pojawiają się przeróżne koncepcje misji. Dam wam przykład. Czy pomoc fizyczna, czy dobroczynna praca jest misją? Oczywiście, że tak. A czy dzielenie się z kimś moim osobistym doświadczeniem z Bogiem jest misją? Oczywiście, że tak. A jeśli ktoś poprowadzi wykłady, poprowadzi seminaria, napisze list misyjny, czy to jest misja? Powiecie, oczywiście, że tak. A czy jeśli ktoś niewymowny zaniesie komuś książkę, literaturę, czy to jest misja? Oczywiście, że tak. Ostatnio miałem okazję spotkać się zupełnie z nowymi ludźmi, których nigdy wcześniej nie znałem. I zaniosłem im książkę. Dwie książki. Podzieliłem się z nimi tym, co było takie ważne dla mnie. Wzięli z radością, zaczęli czytać i już wiemy, że następują pewne zmiany w ich myśleniu. Każda forma jest misją. I to jest niezwykle ważne. I na każdą formę jest miejsce w Kościele Bożym. Na każdą formę jest miejsce w dzisiejszym świecie. Na każdą formę jest miejsce w czasie, jaki Pan Bóg nam dał. Apostoł Paweł pisał na ten temat. I chciałbym wam, moi drodzy, zacytować w tej chwili, bo to bardzo ważne, z listu apostoła Pawła do Filipian. Oj, chyba jednak zacytuję to za Biblią Tysiąclecia, bo tam zostało to wyrażone w niezwykle trafny sposób. Wypisałem sobie ten tekst, list do Filipian, pierwszy rozdział i tam od 15 wersetu. Niektórzy wprawdzie z zawiści i przekory, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Ci ostatni głoszą z miłości, świadomi tego, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Tamci zaś, powodowani niewłaściwym współzawodnictwem, rozgłaszają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to dodadzą ucisku moim kajdanom. Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to obłudnie, czy naprawdę, czy wszelki sposób głosi się Chrystusa, a ja z tego się cieszę i będę się cieszył. Jakżeż podoba mi się apostoł Paweł w tym momencie. W Ewangelii, w misji nie ma współzawodnictwa. W głoszeniu poselstwa o Jezusie Chrystusie nie ma wyścigu. Jest po prostu zaniesienie poselstwa i obojętnie, jakie są motywy, które zna tylko Pan Bóg, nikt z nas. Chwała Panu, że jest to czynione. Niektórzy z was, słuchający mnie teraz, moi drodzy, dobrze znają moją odpowiedź na wiele spraw. Czasami przychodzicie do mnie i mówicie, mamy taki pomysł, czy nie, co pastor sądzi o tym? A ja mówię, bardzo dobry, to zrób to. I jest wielu takich, którzy to robią. I chwała Panu za to. I wykonują fantastyczną pracę. Nie do mnie należy jakakolwiek ocena. Praca jest wykonana i idzie do przodu. To jest właśnie to. Ale potrzebujemy odwagi do tego, prawda? Bo nie wiemy, jak ludzie przyjmą prawdę o Bogu. Bo nie wiemy, w jaki sposób zareagują na to, co im mówimy. Bo boimy się, czy przypadkiem nie zaczną się z nas śmiać. Pamiętacie historię z 18 rozdziału Ewangelii Łukasza? Ona zaczyna się zdaniem, że był w pewnym mieście pewien sędzia, który nie bał się Boga, a z człowiekiem się nie liczył. I w tym samym mieście była pewna wdowa, która nachodziła sędziego i prosiła go odważnie, prosiła go nieustannie, aby coś uczynił dla niej. Pan Jezus mówi to w kontekście modlitwy. Ta wdowa tak się uprzykrzała, że sędzia doszedł do dziwnego wniosku. Także wypisałem sobie te słowa. Chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiedział. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Piękne słowa. Możemy być spokojni. Możemy naprawdę z pełnym spokojem się relaksować. Dlatego, że moi drodzy, zawsze Pan nas słyszy. Co skłania nas, drodzy przyjaciele, do modlitwy? Co motywuje nas do tego, aby przyjść do Boga? Odwaga? A może tupet? Czy może lęk przed czymś, co jest całkowicie dla nas niewiadome? Modlitwa, jak ktoś powiedział pięknie, jest ujściem mocy Bożej. Ale pamiętajmy, że moc Boża płynie głównie do ludzi, którzy się modlą. Nie do ludzi, którzy pomyśleli, że dobrze byłoby się pomodlić, ale nie zrobili tego. Moc Boża płynie do ludzi, którzy zanoszą prośby do Boga o to i którzy wierzą, że Bóg to wszystko wykona. Chyba sięgnę jednak w tej chwili do listu do Filipian, aby kończąc nasze dzisiejsze rozważania, zwrócić waszą uwagę na 4 rozdział tego listu. Ten triumfalny rozdział, niezwykle piękny. Rozdział, który mówi o tym, jaka powinna być nasza postawa. Oto 6 i 7 werset. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jakie to piękne. Bóg daje obietnice, a my możemy je przyjąć jako obietnice, które skierował specjalnie do nas, specjalnie do każdego z nas. Jako obietnice, które są dane po to, aby nas wzmacniać i aby nam pomagać. Tak, drodzy bracia i siostry, list do Filipian wyraźnie o tym mówi. Czy niedobrze będzie, jeśli teraz pójdziemy do Pana w modlitwie? Tak jak jesteście, gdziekolwiek jesteście. Nie widzę was, ale czuję waszą obecność. Schylcie swoje głowy i powiedzmy Panu, w bardzo prosty sposób. Panie, Ty znasz nas doskonale. A jeśli nas znasz tak dobrze, to wiesz o wszystkich naszych słabościach. Wiesz o naszym braku odwagi i wiesz nawet o naszym kryzysie w naszym życiu modlitwy. Jeśli kiedykolwiek był czas, kiedy powinniśmy przychodzić do Ciebie, Boże, szczególnie często, stale, nieustannie, bez przestanku, jak mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Daj, Panie, abyśmy przychodzili w taki sposób, z odwagą. Dodaj nam odwagi. Uczyń nas odważnymi w tych 3 rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy. Po pierwsze, w przychodzeniu do Ciebie i w takiej łączności, w takim spójni z Tobą, Panie, która zaowocuje zupełnie innym życiem. Uczyń nas odważnymi przez to także w naszym codziennym życiu, we wszystkich naszych sukcesach i także przegranych. I uczyń nas odważnymi, co tak niezwykle ważne w tym, gdy pójdziemy do ludzi, aby dzielić się z nimi tym, czego dokonałeś w naszym życiu. Całym sercem proszę Ciebie o to, Boże, i ufam, że wysłuchasz. Bo przecież patrzysz na nas teraz i czytasz z naszych serc nasze pragnienia. Oddajemy się zatem w Twoje ręce i ufamy mocno, że będziesz z nami przez Jezusa Chrystusa. naszego drogiego Zbawcę. Amen.